ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express. O 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Moim i Państwa gościem jest Hubert Kozieł, pisarz i dziennikarz. Witam Pana bardzo serdecznie.
Witam Państwa.
Przeczytałem najnowszą Pańską książkę Mroczne sekrety II wojny światowej, która okazała się nakładem wydawnictwa Replika. No, sporo tych mroków w książce, ale chyba najciemniej jest wokół narodzin i śmierci Adolfa Hitlera. Może zacznijmy od początku, Panie Hubercie. Co wiemy o najbliższej rodzinie i przodkach Führera?
Dosyć niewiele. Sam Hitler stwierdzał, że specjalnie się tym nie zajmował i sam też niewiele wie. A to pewnie z tego względu, że jego babcia wróciła do rodzinnej wioski w ciąży, jako, nie mając męża. Wróciła bardzo wcześniej służącą w jednym z bogatych domów.
No właśnie, była dosyć zaawansowanym wieku już jak na ciąży, prawda?
No tak, tak, no ale znaczy ten zaawansowany wiek to był ponad 40 lat. No, na tamte czasy no to była już powiedzmy starą panną, ale no ludzie zawsze mają różne upodobania.
Czy Adolf Hitler próbował ukrywać swoją przeszłość rodzinną?
W pewnym stopniu tak. Zaciemniał to. Pewną symboliczną rzeczą jest to, że po Anschlussie Austrii z wiosek, po prostu z okolicznych wiosek, wysiedlono ludzi, przeznaczono je na poligon. Czołgi miażdżyły tam groby, płyty grobowe na cmentarzach, więc no, starał się wyraźnie coś ukryć.
A co? Czego Führer mógł się obawiać?
Rzekomo austriackie tajne służby kanclerza Dollfussa, no, który rządził autorytarnie, był prawicowym dyktatorem, ale...
Przed Anschlussem jeszcze, tak.
Przed Anschlussem został zabity przez nazistów w 1934 roku. Jego następca Kurt Schuschnigg też był niechętnie nastawiony do nazizmu i Niemiec. One ponoć zdobyły dowody na to, że ktoś z rodziny Rothschildów był dziadkiem Adolfa Hitlera. Oczywiście.
No to kompletnie spiskowa teoria, prawda?
Kompletnie to brzmi jak spiskowa teoria i oczywiście tych dokumentów nie znaleziono, no ale faktem jest, że dziadek Adolfa Hitlera był nieznany. Kilkadziesiąt lat później, gdy badano DNA, wykryto w genach byłego wodza III Rzeszy również pewną domieszkę genów typowo semickich i północnoafrykańskich.
To zagadka narodzin, prawda, te mroki, ale zagadka kryje się także w śmierci Adolfa Hitlera. No, bardzo sekretne, mroczne historie, prawda?
Ja przedstawiłem w swojej książce zupełnie rewolucyjną hipotezę, mówiącą, że Adolf Hitler zginął dużo wcześniej niż w maju 1945 roku.
W zamachu w Wilczym Szańcu, tak?
Najprawdopodobniej zmarł z ran kilka dni po zamachu i został pochowany w mauzoleum Hindenburga w Olsztynku.
Jakie są na to, jakie ma pan przesłanki do takich śmiałych tez?
Przesłanki. Pierwsza z nich, na którą mi zwrócił uwagę jeden z eksploratorów mieszkających właśnie pod Olsztynkiem przez wiele lat, zbierającym relacje. Pierwsza przesłanka to dziwny pogrzeb z 3 sierpnia 1944 roku. Pogrzeb generała Gintera Kertena, szefa sztabu Luftwaffe, jednej z kilku osób poległych w zamachu z 20 lipca. Wszystkich innych no, chowano no, raczej na jakichś cmentarzach komunalnych w Niemczech, czasem bardziej prestiżowych jak cmentarz inwalidów w Berlinie. Kertena z jakiegoś powodu postanowiono pochować obok prezydenta Rzeszy, feldmarszałka von Hindenburga, no, absolutnego bohatera narodowego.
W narodowej nekropolii III Rzeszy, prawda? To też
tak,
bardzo
w narodowej nekropolii. Też ten z relacji wiadomo, że ten pogrzeb odbył się przy niesamowitych środkach ostrożności. Zakazano miejscowym Niemcom zbliżać się do okien, tak jak prawie jak przy pogrzebie Franca Kuczery w Warszawie. Ale no, nie to najdziwniejsze było w tym pogrzebie. W Bundesarchiv jest zdjęcie przedstawiające wyładunek trumny Kertena na tych przed uroczystościami pogrzebowymi. I to jest wyładunek na monumentalnym dworcu, bardzo dużym kolejowym.
W domyśle w Berlinie, tak?
Domyślę w Berlinie. To jest dworzec Anhalter w Berlinie, gdyż dworzec w Olsztynku wyglądał wówczas i wygląda dzisiaj no, zupełnie inaczej. Tak, to jest raczej taka powiatowa stacyjka z dwupiętrowym budynkiem po prostu stacyjnym.
Ale... No właśnie, zagadka podwójnego pogrzebu osoby, która w gruncie rzeczy nie odgrywała aż tak wielkiej roli w III Rzeszy,
jak Günter Paulus Kertena, o czym nie wspomniałem, znajduje się obecnie w Berlinie.
No właśnie. Kimżeż był ten Korten, że z takim wielkim zadęciem no, pożegnano go, wyprowadzono go na ostatnią drogę życia?
No był jednym z wojskowych biurokratów. No de właśnie. Facto.
Więc pan sugeruje, że to nie był Korten, prawda? Że to był Adolf Hitler?
Nie. Tak? To mógł być Adolf Hitler, który został podmieniony przez sobowtóra. Dlaczego mówi o podmiance przez sobowtóra? No przyjrzyjmy się zdjęciom Adolfa Hitlera z popołudnia wieczoru 20 lipca, gdy przyjmuje on Mussoliniego. Późniejszym zdjęciom, gdy odwiedza w szpitalu rannych w zamachu z 20 lipca. Oficjalnie no, Hitlerowi miał się wbić w twarz no, po prostu deszcz drzask. A nic takiego, żadnego zadrapania no, na jego twarzy nie widać.
Tak jakby był to ktoś inny, tak?
Dopatrzyłem się tak, plasterka małego tam na jednej dłoni i waty w uchu.
To dubler? To dubler? Tak, zapytam wprost.
Tak. No ta osoba chodzi normalnie, dziarsko, wesoło się zachowuje. Ponoć tam w książce Aleksandry Ricci o powstaniu warszawskim jest zacytowany fragment tam protokołu medycznego mówiący o głębokich ranach pośladków Hitlera. Mhm. Właśnie... Spodnie miał w strzępach totalnie. Drzazgi miały mu się powbijać w piszczele.
Setki tych drzazg, prawda?
Więc tak.
Rzeczywiście tajemnicza sprawa, jak w tak dobrej formie z Mussolinim występował później na tych fotografiach.
A przecież jeszcze gdzieś tak na jesieni, to był albo październik, albo listopad, teraz jeszcze nie pamiętam dokładnie, jak to w źródłach było podane, ale no październik, listopad 44, no Hitler przeszedł operację krtani. Dlaczego? Mhm. Bo głos mu się zmienił po zamachu, jak wszyscy... Tak. Świadczyli.
Właśnie, tajemnicze przemiany właśnie jednego człowieka w drugiego, być może. A tutaj no, wygląda to na jakieś takie bardzo spiskowe spekulacje, ale przecież istniał sobowtór Hitlera, prawda? Kim był niejaki Gustav Weber?
Tak, o nim wiemy i ten akurat sobowtór no, miał pewną wadę, czyli początki Parkinsona. Mhm. Nieopanowane drżenie jednej z rąk. I widzimy też na i to jego właśnie najprawdopodobniej widzimy na ostatnich rzekomo zdjęciach Hitlera z kwietnia 45 roku.
Ale dodajmy, tutaj podkreślmy, prawdopodobnie, prawda? To są wciąż hipotezy niepotwierdzone.
No niepotwierdzone hipotezy, chociaż na przykład Simon Dunstan w książce Grey Wolf, akurat propagujący tezę o ucieczce Hitlera do Ameryki Południowej, twierdzi no tak autorytatywnie, że to był właśnie Weber Weller.
To powiedzmy jeszcze naszym słuchaczom, co się stało ze szczątkami woza.
Zostały oficjalnie znalezione przez sowieckie tajne służby, no, które miały za zadanie, były rozliczane z tego, żeby za wszelką cenę te szczątki znaleźć. Były w nich były w szczęce Hitlera niedopalonej, jak pewne anomalie, braki w uzębieniu lub plomby nie zgadzały się tak do końca z dokumentacją, no ale mniejsza o to. Sporą część tego, co Sowieci mieli w latach 70., spalili po prostu w jednej z baz wojskowych w NRD, no ale zachował mi się w archiwach fragment czaszki. No z tym, że na początku XXI wieku Amerykanie przeprowadzili analizę fragmentu tej kości, no i okazało się,
Że to kobieta.
że to kobieta. Nie w tym wieku. Więc no,
Co najmniej zagadkowa historia.
dowody, to znaczy no, NKWD czy tam Śmierć no, działali pod presją. Stalin nakazał znaleźć za wszelką cenę
No to znaleźli.
szczątki Hitlera, udowodnić. No to co trzeba było wymyśleć?
To trochę historia, która przypomina odnalezione szczątki Witkacego w Zakopanem, które okazały się szczątkami kobiety.
No tak. No,
A
no tak.
jak zginął Duce, wódz faszystowskich władz? Dlaczego na śmierci Benito Mussoliniego szczególnie mogło zależeć brytyjskiemu premierowi Winstonowi Churchillowi?
Wszyscy, którzy się interesują II wojną światową, na pewno kojarzą te zdjęcia z Mediolanu, gdzie na stacji benzynowej koło katedry wiszą w dół zwłoki Mussoliniego, jego kochanki Clarety Petacci, kilku towarzyszy, w tym założyciela Komunistycznej Partii Włoch, Nicoli Bombacciego. Wszyscy myślą, że po prostu Mussolini tam został zlinczowany. Oczywiście nie. Oficjalna wersja mówi, że został zastrzelony przez jednego z komunistycznych włoskich partyzantów. Z tym, że ów partyzant, Walter Audisio, no, przedstawił kilkanaście wersji
I wszystkie
śmierci Mussoliniego.
niespójne, tak.
No trochę jak ze skokiem Lecha Wałęsy przez mur, ale no jest relacja jednego po prostu z włoskich współpracowników SOI, czyli organizowanej przez Brytyjczyków partyzantki, która wskazuje, że właśnie zabójca pracujący dla brytyjskich służb, dla SOI, zastrzelił Mussoliniego.
A jaki był cel tego zabójstwa, jeśli do niego doszło?
Chciano przede wszystkim dotrzeć do korespondencji, którą Mussolini prowadził z Churchillem przed wojną i w trakcie wojny. Miały się w tych listach. To czy istnienie tych listów potwierdzało wiele osób. Wdowa po Mussolini, ludzie z dawnych służb specjalnych faszystowskich Włoch. Według przecieków, powtarzam, przecieków, bo tutaj nic pewnego nie jest, ale Churchill miał w trakcie wojny w 40 roku, w chwili po prostu najgorszej pasce dla Brytyjczyków, próbować odciągnąć Mussoliniego od Hitlera, obiecując mu między innymi Etiopię, część Francji czy nawet Gibraltar.
Co ciekawe, że Churchill później wyruszył w taką podróż do Włoch, prawda? Dosyć tajemniczo.
Wyruszył po przegranych wyborach oficjalnie po to, by tam malować pejzaże nad jeziorami, ale no, dziwnym trafem no, pojawił się zawsze w tych miejscach związanych z ostatnimi życia Mussoliniego i nawet uczestniczył w przesłuchaniach osób związanych z Republiką Salom i ostatnimi dniami Mussoliniego.
Rozmawiamy w dniu rocznicy wybuchu II wojny światowej, 1 września. Pan w swojej książce przedstawia kilka scenariuszy wojennych, agresji Niemiec hitlerowskich na Polskę, agresji Niemiec hitlerowskich na Francję, na Rosję, na Wielką Brytanię. Jak na tym tle można oceniać obronę polską przed nawałą nazistowską?
Powiem tak, większych szans nie mieliśmy ze względu na nasze położenie geopolityczne. ale mimo wszelkich błędów, niedociągnięć, przypadków niekompetencji czy tchórzostwa na górze i na dole, i tak broniliśmy się dużo lepiej niż Francja, nie mówiąc już o Związku Sowieckim.
Na czym polegały te plusy po naszej stronie?
Przede wszystkim wykazywaliśmy wolę walki. We Francji w pewnym momencie dochodziło do tego, że armia sama się rozchodziła do domów. Bywało tak, że po prostu władze francuskich miast witały po prostu oficjalnie niemieckich okupantów z kluczami symbolicznymi.
Chlebem i solą, garnizony, można powiedzieć.
Garnizony poddawały się telefonicznie. Był przypadek, że francuscy cywile zlinczowali jednego z czołgistów, który chciał bronić mostu.
A skąd się brał taki pacyfistyczny nastrój w ogóle wśród społeczeństwa francuskiego? Czy to jest trauma Wielkiej Wojny, pierwszej wojny światowej?
Na pewno trauma Wielkiej Wojny, pewne też zmęczenie względnym dobrobytem, brak wiary po prostu w misję dziejową swojego kraju, ale na pewno cała Francja taka nie była. Wiadomo choćby, że jej tajne służby pracowały bardzo profesjonalnie, udawało im się trafnie przewidywać kolejne kroki Hitlera, przekazywały wartościowe informacje politykom, ale politycy nic z tym nie robili.
A jak wyglądała sprawa porównania możliwości zbrojnych Francji i Niemiec hitlerowskich? Czy to była wielka przewaga Niemiec nazistowskich?
W pewnych obszarach to Francuzi mieli przewagę.
Stąd wynika właśnie, ten brak woli był głównym tutaj elementem przegranej.
Mieli przede wszystkim krótszą granicę z Niemcami niż Polska. Granicę na bardzo dużym odcinku ufortyfikowaną, słynna linia Maginota, plus przeszkody naturalne lepsze, plus wsparcie brytyjskiego sojusznika. Francja miała mimo wszystko wszelkie możliwości, by niemiecką inwazję zatrzymać już pod Sedanem. Doszło tam do takiego epizodu jak bitwa o miasteczko Ston. Francuzi dokonali rajdu pancernego na niemieckie pozycje. Weszli jak w masło, wywołali panikę. Gdyby poszła za tym cała dywizja pancerna i cała armia, która stała z boku, niemiecki przyszłek pod Sedanem zostałby zgnieciony.
Żeby im się chciało chcieć, prawda?
Gdyby
im
się chciało chcieć. Doszło do takiego też dziwacznego zdarzenia, że generał Gamelin, czyli głównodowodzący francuski, ogłosił się, że jest głównodowodzącym na wszystkich frontach, poza tym, na którym toczą się walki.
I
przekazał tam dowództwo do generałowi, którego de facto nienawidził, więc i z którym nie potrafił się dogadać. Więc.
Groteskowa, dziwna wojna, jak to wtedy nazywano.
Bardzo dziwna, bardzo dziwna.
A jak na tym tle wygląda obrona Wielkiej Brytanii przed nawałą niemiecką?
Jak zauważyli niektórzy niemieccy dowódcy, Wielka Brytania była chroniona przez doskonały ruch przeciwczołgowy, czyli kanał La Manche.
English Channel.
Niemcy, na szczęście dla Brytyjczyków, nie dysponowali środkami, które by choć nawet jedną dywizję pozwalały przerzucić przez ten kanał. Jedyne, co mieli, to barki do przewożenia węgla z Renu.
Pan tam bardzo obrazowo opisuje, z czym by się to wiązało, gdyby tych barek użyto w tej planowanej inwazji.
No tak, bo tak powiedzmy jeden okręcik musiałby tam holować, po kilkanaście z nich. Liny by się tam oczywiście plątały. Żołnierze i konie też byliby pod podkładem tych barek w zupełnej ciemności. W nocy wystarczyłby rajd kilku brytyjskich niszczycieli i po inwazji.
A dlaczego nie powiodła się inwazja lotnicza? Niemcy mieli dużą kampania lotnicza. Dlaczego się to nie powiodło? Niemcy mieli przewagę przecież w powietrzu.
Niemcy w pewnym momencie rzeczywiście zdołali, byli bardzo bliscy wywalczenia supremacji nad południowo wschodnią Anglią, w tym nad Londynem, ale na wojnie lotniczej bardzo nieodłącznym elementem wojny lotniczej jest przecenianie strat przeciwnika. Piloci po prostu w tamtych czasach zwykle raportowali, że udawało im się zestrzelić o wiele więcej samolotów wroga niż zestrzelili rzeczywiście.
No, prawda jest pierwszą ofiarą wojny, prawda? Każdej wojny.
Wynikało to z różnych czynników. No, walka toczy się szybko w przestworzach, kilka samolotów tam ostrzeliwuje jeden, który gdzieś tam wypuszcza dym z silnika, leci, znika za chmurą, uznając za zestrzelony. I każdy sobie po prostu przypisuje, że z pilotów, że to on, i wychodzi, że cztery zestrzelone. Mhm.
A czy Niemcy w ogóle liczyli na to, że oni najadą Wielką Brytanię, że ta inwazja lądowa się powiedzie, czy raczej były to próby uzyskania jakiegoś pokoju?
Zeznań, które złożył von Rundstedt Brytyjczykom, no wynika, że no nie mieli takich złudzeń, że chodziło im głównie o to, by za pomocą kampanii bombowej zastraszyć Brytyjczyków i zmusić ich do podpisania pokoju, zmusić ich do obalenia Churchilla przede wszystkim. Tak więc ta kampania bombardowań Londynu, no ona była wpisana w schemat działań wojennych. Niemcy przystąpili do niej oczywiście zbyt wcześnie, no bo myśleli, że już zestrzelili znaczną większość samolotów, którą RAF posiadał, co nie było prawdą. Ale kampanie bombardowań do pewnego momentu wywierały pewien ferment społeczny w Wielkiej Brytanii. Komuniści na przykład tam podburzali ludzi, że no jak to, tutaj w Londynie nie otwierają dla tych biednych ludzi schronów, nie otwierają stacji metra, by można się było schronić. Więc no dochodziło do pewnych zamieszek, przejawów niepokoju. No,
czy widzimy, że już wtedy było coś w rodzaju wojny hybrydowej, prawda? Bo też polityka wchodziła w grę. Jeżeli komuniści robili taki ferment od wewnątrz, no to Niemcy to wykorzystywali, prawda?
Tak, tak. Z tym, że gdy bomby zaczęły spaść na Pałac Buckingham, na rezydencje bogatszych Brytyjczyków.
To już ten argument został wytrącony z rąk komunistów.
Wszyscy zrozumieli, tak, że to wojna skierowana przeciwko całemu narodowi brytyjskiemu. Hmm. No, Brytyjczycy potrafią być zacięci, jak się po prostu są atakowani.
Powiedzmy jeszcze tak dla porównania w tej naszej takiej krótkiej syntezie II wojny światowej. Dlaczego Sowieci dostali takie baty na początku od Niemców?
Przede wszystkim załamało im się morale. Mało kto, no może tam w dywizjach NKWD, mało kto chciał tam walczyć za partię, za Stalina, za kołchozy, za głód, za nędzę, którą mieli w Związku Sowieckim, więc no poddawano się masowo.
Czyli znowu taki kryzys wolicjonalny, oczywiście o innym podłożu niż we Francji, ale także zabrakło tej woli walki.
Tam cytuję fragment wspomnień jednego z dowódców niemieckiego rozpoznania, Gruzina z pochodzenia, który no na tym kierunku natarcia na Leningrad przez Litwę i tam państwa bałtyckie. W pierwszych dniach wojny widział, że jak obok kolumny niemieckiej prącej na północ, w drugą stronę idą długie kolumny Sowietów, uzbrojonych wciąż. On się dziwi i pyta, gdzie tam chłopaki idziecie, poddać się, gdzie tam broń złożyć.
To jak z taką armią Stalin planował napaść na Europę, bo pan dowodził w swojej książce, że Niemcy wyprzedzili atak sowiecki na Niemcy o godziny właściwie.
Nie tylko ja to dowodzę, ale logiką totalitaryzmu. No jeżeli by pierwsi zaatakowali, no to trochę tych przypadków załamania morale pewnie byłoby dużo mniej.
A jakie są dowody, jakie są przesłanki do stwierdzenia, że to Stalin chciał wyprzedzić Hitlera i pierwszy uderzyć?
Na ten temat rozpisywali się już bardzo mocno tacy autorzy jak Wiktor Suworow, Mark Sołonin, Władimir Bieszanow. No to tych dowodów no jest pośrednich, jest bardzo wiele. Jest przede wszystkim ustawienie wojsk sowieckich i koncentracja tuż przed granicy w ogromnych ilościach, przesunięcie magazynów z paliwem, amunicją no, blisko granicy bardzo, ale też no, pewne drobne rzeczy typu pojawienie się w tych jednostkach sowieckich rozmówek niemiecko-rosyjskich, gdzie są takie pytania typu nazwij miasto, jak się nazywa to miasto lub gdzie uciekli członkowie partii.
No to nie są pytania defensywne. Raczej należą, są... należą do agresorów, tak.
Zresztą no, można odnieść wrażenie, że wszyscy wiedzieli, że obie strony szykują się do napaści. No, przytoczyłem w rozdziale Tajemnica Barbarossy na samym początku sprawę wspomnień Mustafy Abramowicza, ułana ze szwadronu tatarskiego 13 Pułku Ułanów Wileńskich, no, który był sowieckim jeńcem i pracował przy rozbudowie lotniska wojskowego w okolicach Grudka Jagiellońskiego.
Ja nam cytuję pewnego sowieckiego politruka, prawda? Bardzo
tak,
znaczące słowa.
Tak, i że politruk w pewnym momencie stał się dla jeńców tak bardzo miły, zaczął chwalić Polaków i walkę z Niemcami. I nawet opowiadał takie dowcipy, że Mołotow pyta się Ribbentropa, z jakiego powodu Niemcy zgrupowali tak ogromną liczbę wojska przy sowieckiej granicy? Ribbentrop odpowiada na to, że granica sowiecka jest najbezpieczniejsza dla wojsk niemieckich i mogą tam spokojnie odpoczywać. Następnie pyta Mołotowa, a czemu tyle sowieckiego wojska ustawiliście przy granicy z Niemcami? A on mu mówi, dlatego, żeby żołnierze niemieccy mogli sobie spokojnie odpoczywać.
W takiej anegdocie tkwi rzeczywista prawda. Czasami takie ułamki historyczne właśnie pokazują rzeczywistość jak w soczewce.
Komunikat TASS sowieckiej agencji prasowej z 14 czerwca 1941 roku. No kuriozum zupełnie. Który mówi, że pogłoski, jakoby Niemcy zamierzały zerwać pakt o nieagresji i przedsięwziąć napaść na ZSRR, pozbawione są podstaw. I że ZSRR też nie chce napadać na Niemcy. Więc...
No właśnie, czyli takie dementi, które potwierdza
tak,
operację.
Po prostu no, w sowieckiej i obecnie rosyjskiej metodzie działania jest zawsze pewna ostentacja.
To się chyba nie zmieniło do dzisiaj, prawda? Kiedy tak. Obserwujemy wojnę Rosji z Ukrainą. Bardzo takie analogie się nasuwają bardzo często, jak się czytamy na książkę.
Tak.
Z tym, co się dzieje dzisiaj.
No niestety tak. Warto sięgać do historii, by po prostu odszukiwać takie analogie, bo wszystko się powtarza.
A jest jakiś mroczny sekret II wojny światowej, który no, jeszcze pana dręczy? Czy będzie dalszy ciąg tych esejów historycznych?
Jeśli ta książka dobrze się sprzeda, to prawdopodobnie będzie dalsza część dotycząca bardziej, najprawdopodobniej bardziej no, historii związanych ze Związkiem Sowieckim, z Berią, Dzierżyńskim, Stalinem.
No właśnie pisze pan o podejrzanej roli Berii właśnie w klęsce sowieckiej.
Tylko tak zaznaczam. No, moim zdaniem on przez całą swoją karierę był kretem wewnątrz sowieckich tajnych służb i działał raczej zawsze z myślą o dobru Gruzji.
Właśnie bardzo ciekawie, bo po drugiej stronie mamy z kolei Kanarisa, prawda, który też jest takim kretem, można powiedzieć, antyhitlerowcem, więc tych analogii jest więcej.
No jest Kanaris. Są też różne dziwne działania samego Himmlera, no, który no, ośmielę się stwierdzić, że w dużym stopniu kontrolował za kulis niemiecką opozycję, a przynajmniej wiedział o jej zamiarach obalenia Hitlera.
Tak. Nawet jest taka grafika, którą pan prawda, przytacza w swojej książce, gdzie Himmler ma marionetkę Hitlera i kieruje nim. Prawda?
Tak, głos... I to właśnie grafika z jesieni 1944 roku, z brytyjskiego karykaturzysty.
Bardzo
trafna i to... No, to były czasy, gdy jesień 44, no, okres po zamachu, Hitler bardzo rzadko wygłaszał wówczas przemówienia i publicznie się pojawiał. Nic nie podpisywał, stosował tylko faksymile.
Właśnie, też kolejna zagadkowa historia. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Mroczne
Ja dziękuję.
sekrety, Mroczne sekrety II wojny światowej, książka wydawnictwa Replika. Rozmawiałem z autorem tej fascynującej książki, Hubertem Koziełem. Bardzo dziękuję panu za rozmowę.
Dziękuję, do usłyszenia.